Wywiad z panem profesorem Piotrem Kowalikiem, profesorem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Witam pana serdecznie, panie profesorze.
Bardzo mi miło.
Chciałem panu zadać kilka pytań, na które mam nadzieję, że otrzymam bardzo ciekawe odpowiedzi. Pierwsze z nich, otrzymał pan niedawno nagrodę Berta Bossa, która w świecie jest uznawana za rolniczy Nobel. Czy może nam pan powiedzieć parę słów na temat, jak pan dostał tą nagrodę?
To znaczy, jest to nagroda Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie, przyznawana raz na 2 lata i jest ona przyznawana od 10 lat, także jest to w tej chwili 5. edycja tej nagrody. W regulaminie tej nagrody jest, że to są prace o zasięgu światowym, związane właśnie z naukami rolniczymi i leśnymi. Poprzednie nagrody dotyczyły badań nad bakteriami, wirusami, zdrowiem zwierząt, genetyką, a w ostatnim czasie pojawiło się zainteresowanie wodą i ta nagroda tegoroczna była związana z wodą w rolnictwie. Poszukiwano kandydata, który by spełniał te wymagania i akurat trafiło na moją osobę. Także uznano, że moje prace, które prowadzę już od dłuższego okresu czasu, spełniają te kryteria, że mają wymiar międzynarodowy i że przyczyniły się do postępu w tej dziedzinie.
Jest pan profesorem z Polski, a jak pan został przyjęty przez Szwedów?
Szwedzi bardzo, bardzo ciepło mnie tam przyjęli, tym bardziej, że ja pracuję z moimi kolegami ze Szwecji już od ponad 20 lat. Po raz pierwszy tam miałem okazję pracować w 1983 roku, gdzie zatrudniony byłem przez okres kilku miesięcy przez taki szwedzki narodowy program lasów energetycznych. Zajmowali się wówczas Szwedzi produkcją drewna opałowego przez plantacje szybko rosnące i ja tam zostałem włączony do tego zespołu, między innymi prowadząc symulację komputerową wzrostu tych plantacji. I później już miałem pod opieką kilku młodych ludzi, których doprowadziłem do doktoratu. Teraz są oni już profesorami, a poza tym miałem też dosyć dobre, można by powiedzieć, szczęście do dobrych szefów, którzy stawiali wysokie wymagania, ale byli również i przyjacielscy bardzo.
A może pan powiedzieć nam parę słów na temat mentalności Szwedów?
Znaczy, Szwedzi różnią się bardzo wyraźnie od Polaków pod bardzo wieloma względami. Przede wszystkim w Szwecji, i o tym należy oczywiście pamiętać, jak się ma z nimi do czynienia, że istnieje całkowity rozdział między życiem prywatnym a życiem zawodowym. Że koledzy z pracy na przykład na gruncie prywatnym mogą się w ogóle na ulicy nawet nie rozpoznawać, co wynika po prostu z pewnych tradycji i z pewnej mentalności, że życie prywatne jest prywatne, a życie zawodowe jest zawodowe i nie ma żadnego, może nie być żadnej łączności między tymi sprawami. Poza tym Szwedzi mają takie poczucie misji zbawienia świata. Szwedzi chcieliby, żeby idee, które głoszą dotyczące na przykład ochrony środowiska, były przyjmowane przez wszystkich i wdrażane. Dotyczy to nie tylko na przykład współpracy w dziedzinie ochrony Morza Bałtyckiego, ale również i tych globalnych zmian klimatycznych, czy dziury ozonowej, czy porozumienia w Kioto. Szwedzi bardzo mocno bronią tych porozumień międzynarodowych i starają się egzekwować te różne zobowiązania. Pod tym względem Szwedzi przodują w ogóle w Europie jako aktywiści tego zielonego ruchu ekologicznego.
A jeżeli chodzi o samą nagrodę, to może pan nam powiedzieć o ceremonii przyznawania nagrody, jak to wyglądało?
To znaczy, nagroda nazywa się Nagroda Berta Bossa, jest przyznana przez właśnie Szwedzką Królewską Akademię Nauk Rolniczych i Leśnych. Decyzja zapadła 9 grudnia, natomiast sam akt wręczania nagrody odbywał się 28 stycznia 2005 roku i składał się z dwóch części. Pierwsza część w Akademii Muzycznej było wręczanie tej nagrody z udziałem rodziny królewskiej i władz Akademii Nauk, a następnie wieczorem odbywał się uroczysty obiad, zwany obiadem noblowskim, już w ratuszu w Sztokholmie. Nagrodę wręczała księżna Lilianna, ciotka króla Karola XVI Gustawa. Natomiast ten obiad noblowski odbywał się w tak zwanej złotej sali ratusza na 400 osób, gdzie wszyscy rozsadzeni byli w takich stolikach, przy stolikach 10-osobowych i bardzo był skomplikowany system rozdzielenia tych ludzi na sali. Każdy dostawał specjalną książeczkę, gdzie były wyznaczone miejsca i nie wolno było oczywiście nic pomylić. Każdy miał siedzieć tam, gdzie mu przydzielono to miejsce i na przykład w tradycji jest również, że nigdy małżeństwo nie siedzi razem, tylko są zawsze rozdzieleni w różnych miejscach tej sali. Szwedzi wystąpili z daniami wyłącznie szwedzkimi. Była zupa grzybowa ze szwedzkich grzybów, potem była ryba ze szwedzkich jezior, potem były sery ze szwedzkiej produkcji i deser również oparty o na przykład malinę bagienną, która rośnie tylko na północy Szwecji. Bardzo byli z tego dumni, że udało im się tak promować te szwedzkie różne produkty. I w trakcie tej kolacji, bardzo zresztą uroczystej, odbywały się przemówienia zarówno ministra rolnictwa szwedzkiego, jak i wiceprzewodniczącej ONZ-u, zastępczyni Kofi Annana. I mnie również przypadł w udziale zaszczyt, żeby zabrać tam głos i podziękować za całą tą nagrodę. Potem była druga część tej imprezy, kiedy już po tych potrawach można było na stojąco wypić kawę i wtedy wszyscy już się ze sobą wymieszali i można było się tam spotkać z wszystkimi przyjaciółmi i porozmawiać z nimi. Ja byłem bardzo miło ujęty przez obecność ambasadora Polski w Szwecji, pana Marka Prawdy, który bardzo tam czuł się w obowiązku być również gospodarzem w stosunku do mnie. Ja byłem przecież tam gościem.
Jesteśmy świeżo po prelekcji, której udzielił pan naszemu kołu naukowemu, działającemu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Koło naukowe studentów Ekologia, Budownictwo i Inżynier Środowiska. No i wspomniał pan również o tym, że udzielił pan referatu na tej uroczystości, podczas gdy panu przyznawali nagrodę. Co to był za referat?
To znaczy, przed tą ceremonią wręczania, dzień wcześniej, Szwedzka Akademia Nauk zorganizowała taką sesję naukową pod hasłem Przyszłość żywnościowa świata. I na tej sesji, która trwała zresztą ładnych parę godzin, referat generalny miał dr Lester Brown, który jest specjalistą z dziedziny ekonomii i mówił on o prognozach, jakie są w tym względzie na świecie, wskazując, że globalne zmiany klimatyczne będą powodowały stopniowe obniżanie się poziomu wód gruntowych, a obniżanie się poziomu wód gruntowych będzie z kolei powodować coraz trudniejszy dostęp do wody i rośliny będą miały coraz trudniejsze warunki do wzrostu. Przypuszcza się, że w wyniku obniżającego się poziomu wody gruntowej plony na kuli ziemskiej mogą nawet spaść o połowę w wyniku tych globalnych zmian klimatycznych i obniżającego się poziomu wód gruntowych. Potem były jeszcze na ten temat dwa doniesienia, jedno właśnie takiej pani ze Szwecji, a drugie moje. I ja wskazywałem tutaj na pewne dowody na tego typu proces w wyniku na przykład badań wykonywanych w Holandii. Udowodniono, że na lekkich glebach obniżanie się poziomu wód gruntowych rzeczywiście powoduje obniżenie się plonów o 50%. I dobrze jest o tym pamiętać, dlatego że w tej chwili na kuli ziemskiej ponad miliard ludzi ma niewłaściwe zasilanie w żywność, jest na skraju głodu, a zwiększająca się ilość ludności na świecie będzie jeszcze bardziej pogłębiać ten deficyt żywności. Wskazywano tutaj zwłaszcza na zapotrzebowanie Chin na żywność i według tych amerykańskich prognoz niebawem dojdzie do takiej sytuacji, że między Stanami Zjednoczonymi a Chinami pojawi się taki ciąg tankowców wożących zboże z USA do Chin i te tankowce będą jeździły tam tak jak pociąg. Niemal dziób następnego będzie trafiał w rufę poprzedniego, że będzie cały czas bardzo, bardzo duży w tym względzie ruch, co oczywiście odbije się i na ekonomii całego świata, i na oczywiście sytuacji producentów żywności. O ile do tej pory obserwowaliśmy przez ostatnich kilkadziesiąt lat coraz bardziej obniżające się ceny żywności na świecie, to w tej chwili prognozy są takie, że ceny żywności zaczną się podnosić. To zresztą obserwuje się nawet i w Polsce w ostatnim roku, że trend obniżających się cen na żywność się zatrzymał, że żywność zaczęła stopniowo również się robić się coraz bardziej droga. No ale na tym tle również wiąże się to z zaopatrzeniem w wodę. Na południu Europy co najmniej 70% wody jest pobieranej przez rolnictwo, a pozostała część idzie na potrzeby wodociągów i potrzeby przemysłu. W naszym kraju zapotrzebowanie rolnictwa na wodę jest nadal ciągle niewielkie. Dominuje tutaj gospodarka komunalna i przemysł, ale już na przykład pojawiają się takie projekty realizowane zresztą dotyczące na przykład polskich lasów, żeby zwiększyć ich zasilanie w wodę poprzez blokowanie odpływu wody z lasów, żeby powodować tak zwaną małą retencję wody w lesie, żeby tej wody nie tracić, tylko żeby ją przetrzymywać na okresy posuszne.
Wspomniał pan o powiedzeniu wielkiego naukowca Leonardo da Vinci, które brzmi: woda jest krwią ziemi. Teraz pan wygłosił prelekcję i...
To znaczy, bardzo to było pobieżne wszystko to, co mogłem powiedzieć, bo to było pół godziny, ale rzeczywiście warto pamiętać o tym, że Leonardo da Vinci, który był wspaniałym artystą, ale również i inżynierem, robił dla miasta Rzymu projekt odwodnień bagien na północ od Rzymu i wówczas projektując te odwodnienia właśnie napisał, że wygląda na to, że woda jest krwią ziemi, co należy rozumieć, że nie można wody traktować tylko jako substancji chemicznej, tylko że jest to nośnik bardzo wielu składników. I wodę należy traktować jako bardzo ważny element naszego środowiska, który decyduje o wielu procesach życiowych. Właściwie wynikałoby z tego, że jeżeli woda jest krwią ziemi, to nie ma życia bez wody, że woda jest warunkiem istnienia życia. I to się sprawdza właśnie w tych krajach, gdzie wody nie ma. Jak wody nie ma, to nie ma i roślinności, i nie ma i życia. Natomiast tam, gdzie wody jest dość, pojawia się oczywiście możliwość właściwego jej wykorzystania.
Wspomniał pan o zależności plonów i transpiracji.
To znaczy, istnieje tutaj taka bardzo prosta zależność, że w procesie fotosyntezy woda łączy się z dwutlenkiem węgla i kwantami świetlnymi i daje biomasę. Jeżeli tej wody do fotosyntezy nie będzie, to również nie będzie i przyrostów roślinnych. Ale ta woda, która trafia do roślin, nie jest tylko zużywana na proces budowania biomasy, jest ona elementem takiego bardzo skomplikowanego systemu chłodzenia rośliny, że woda parując obniża temperaturę tych liści i przez to staje się bardzo ważnym elementem fizycznym tego środowiska. Ja mogę tutaj powiedzieć, że zarówno w badaniach polskich, jak i zagranicznych wynika, że jeżeli pojawia się złe zaopatrzenie w wodę, to plony spadają o połowę. I to dotyczy nie tylko upraw zbożowych, ale również i użytków zielonych i dotyczy to również lasów. Obserwuje się to na przykład w Borach Tucholskich, gdzie jak jest susza w ciągu lata, to przyrosty drzew ulegają zatrzymaniu. Jeżeli się uruchamia tam nawodnienia w tych Borach Tucholskich, to w tym samym okresie tam, gdzie jest sucho, to drzewa nie rosną, a tam, gdzie jest wilgotno, następuje dwukrotnie wyższy przyrost tych drzew, a na to nakłada się również bardzo ważny element zapobiegania pożarom, że jeżeli jest sucho, to jest zawsze zagrożenie pożarowe. Jeżeli jest wilgotno, to nie tylko, że te drzewa lepiej rosną, ale i zapobiega się klęsce takiej właśnie jak pożary lasów.
A dlaczego pnie drzew ulegają skurczeniu w ciągu dnia?
To znaczy, tam jest taka bardzo wyraźna tendencja, że jest taka pulsacja, że średnica pnia w ciągu dnia ulega skurczeniu, a średnica pnia drzewa w ciągu nocy ulega powiększeniu. Wiąże się to po prostu z tym, że w okresie dnia, kiedy mamy pełne oświetlenie, kiedy jest operacja słoneczna, mamy bardzo intensywną transpirację i drzewa tracą wodę szybciej niż korzenie są w stanie dostarczyć tą wodę. I wtedy pojawia się ujemny bilans wodny w tym pniu, który ulega skurczeniu. Natomiast jak przychodzi wieczór i zapada ciemność, wtedy z kolei zatrzymuje się transpiracja, a zaczyna dominować zasilanie przez korzenie. I pnie pobierają tą wodę, powiększają swoją średnicę i drzewo pęcznieje. I tak na przemian. W ciągu dnia się skurczy, a w ciągu nocy się powiększa.
Został pan nagrodzony m.in. za pana publikację. Stąd pytanie, jak pan wspomina swoją pracę nad tymi licznymi przecież publikacjami?
Ja chciałem powiedzieć, że bardzo ważna jest umiejętność pisania w obcych językach, że znaczną część tych moich publikacji, które były nagrodzone, to napisałem w języku angielskim. Bo zarówno w Holandii, jak i w Australii, jak i we Włoszech, jak i w Szwecji, no, trzeba się było posługiwać tym międzynarodowym językiem, jakim jest język angielski. Stąd też ja osobiście uważam, że język angielski tutaj do współpracy międzynarodowej. Ale obok znajomości języka angielskiego chciałbym też wskazać na bardzo przydatną umiejętność posługiwania się językami programowania komputerów. Ja akurat swego czasu opanowałem programowanie w języku Algol, potem w języku Fortran, umiem też coś tam z programowania w języku Basic, teraz w Excelu się bardzo wiele pisze programów i to bardzo pomaga. Ja miałem wykłady na przykład na Uniwersytecie w Uppsali z symulacji komputerowej tych procesów ekologicznych. I grupa studentek się do mnie zwróciła z takim prostym pytaniem, jak to jest możliwe, że ja ich uczę programowania i tych spraw komputerowych, skoro ja jako student w ogóle nie miałem takich przedmiotów, że nie było takich przedmiotów. Okazuje się, że dla studenta jest dosyć trudne do zrozumienia, że poza tą wiedzą nabywaną w czasie pobytu na uczelni jest jeszcze wiedza, którą się nabywa później, że jest pewien proces samokształcenia, który prowadzi do nabycia umiejętności i trzeba po prostu wykazywać aktywność w tym względzie. Trzeba się po prostu dokształcać przez całe życie właściwie.
A skończył pan właśnie studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej i również uczył się pan na innych wydziałach. Jak pan wspomina swoją karierę studenta?
Tutaj na naszym wydziale panowała zawsze bardzo miła atmosfera w stosunku między studentami a profesorami. Bardzo sobie to miło wspominam, że profesorowie byli wymagający, ale sprawiedliwi. Poza tym przywiązywali też dużą wagę do tego, w jakiej formie jest ta wiedza podawana. Nawet takie przedmioty, z którymi potem nie miałem już zbyt wiele do czynienia, bardzo mi zapadły w pamięć na przykład wykłady z mechaniki budowli profesora Wismura, które były takim prawdziwym koncertem dydaktycznym. Natomiast ogromną pomocą potem już w czasie pobytu w różnych uczelniach za granicą były przedmioty, które miałem na początku studiów. Mianowicie ja miałem bardzo dobry program, tak to oceniam w tej chwili, bardzo dobry program z matematyki na pierwszym roku i drugim roku. Miałem bardzo dobry program z fizyki, bardzo dobry poziom chemii. Miałem też bardzo dobry poziom takiego przedmiotu, który się nazywa biologia sanitarna. I te przedmioty opanowane w czasie studiów potem procentują przez bardzo długi okres czasu. Stąd też ja osobiście jestem wrogiem reorganizacji studiów, żeby uczyć najpierw przedmiotów zawodowych, a potem na studium magisterskim przedmiotów podstawowych. Uważam, że powinno być dokładnie odwrotnie, że powinno przez dwa pierwsze lata na uczelni należy spędzić ucząc się przedmiotów podstawowych, a dopiero trzy następne lata przedmiotów zawodowych. Na przykład w Belgii jest taki system, że studenci przychodzą na studia, a nie na wydział. Przychodzą do uczelni i tam przez dwa lata uczeni są tych przedmiotów podstawowych, a po dwóch latach tego typu nauki dopiero zdają egzamin wstępny na wybrany wydział. I dopiero na tym wybranym wydziale, na trzecim, czwartym i piątym roku uczą się tych wszystkich przedmiotów zawodowych, które są im potrzebne. Ale mają oni wówczas pewność posługiwania się tą wiedzą teoretyczną, którą opanowali i którą potem są w stanie demonstrować nawet tuż po studiach. To daje też i poczucie pewności tym studentom. Daje im poczucie, że oni mają wiedzę głęboką i uzasadnioną. Natomiast jeżeli się uczy ktoś tych przedmiotów zawodowych, to na ogół niestety prowadzi to do takiej wiedzy czysto pamięciowej, bez pogłębienia tych wiadomości.
Jest pan kierownikiem jednej z katedr na wydziale. Chciałem się zapytać o pana karierę na Politechnice Gdańskiej i o pracę z pana współpracownikami. Jak pan wspomina tą współpracę?
Ja zacząłem pracę na Politechnice Gdańskiej dawno temu, bo w roku 1961. I początek polegał na tym, że byłem członkiem studenckiego parlamentu i byłem przewodniczącym ZSP tutaj na wydziale. I dziekan nasz ówczesny, profesor Stanisław Szymborski, żądał, żeby przedstawiciel studentów, czyli ja, żeby zawsze przychodził na posiedzenia Rady Wydziału. I ja rzeczywiście chodziłem na te posiedzenia Rady Wydziału i zostałem, że tak powiem, w pewnym sensie dostrzeżony i zaproponowano mi pracę tutaj w katedrze. Katedra ta nazywała się na początku Katedrą Gruntoznawstwa. Prowadzona była przez takiego profesora Józefa Krzyszowskiego, który wywodził się ze środowiska lwowskiego. I bardzo dobrze mi się współpracowało, ale niestety profesor zmarł kilka lat po moim zatrudnieniu. Potem pracowałem z profesorem Cebertowiczem, z profesorem Wędzińskim, z profesorem Siuzdakiem. Niestety było to pokolenie profesorów, które stosunkowo szybko odeszło na emeryturę. Także ja dosyć wcześnie się usamodzielniłem i miałem w obowiązku prowadzić katedrę, a poprzednio zakłady, które były bardzo rozstrzelone w swoich zainteresowaniach, ponieważ były to zagadnienia i wodociągowe, i kanalizacyjne, i melioracyjne, i gleboznawcze, jak też i pewne zagadnienia teoretyczne, takie jak optymalizacja, czy modelowanie matematyczne systemów. I to wszystko razem oczywiście miało swoje konsekwencje polegające na tym, że katedra była zawsze dość liczna, zawsze miała co najmniej kilkunastu pracowników i trzeba było dość umiejętnie rozdzielać te przedmioty pomiędzy tymi pracownikami, a równocześnie dbać o rozwój naukowy. Także najpierw był to etap uzyskiwania doktoratów, teraz mamy etap uzyskiwania habilitacji i wśród tych moich współpracowników i wychowanków już jest w tej chwili dwóch profesorów uczelnianych, czyli profesor Wichowski i profesor Suligowski. Teraz wyszła drukiem praca habilitacyjna pana. Jest też w druku praca habilitacyjna doktora Mąkini. Także jest to, ta sytuacja wygląda w ten sposób, że odchodząc na emeryturę za ładnych parę lat oczywiście, ale nie od razu, będę miał poczucie, że zostawiam dosyć duży zespół dobrze przygotowanych pracowników, dlatego że w istocie proces przekazywania wiedzy między pokoleniami jest często najważniejszy, jest często ważniejszy niż publikacje czy jakieś kontakty zagraniczne.
Czy teraz pan uważa, że nasi studenci są lepsi od pana pokolenia, czy mają lepsze warunki? Jacy są dzisiejsi studenci według pana?
Ja myślę, że studenci są coraz lepsi, że studenci są coraz bardziej zaangażowani w studia. Nie zawsze odbija to się na wyjątkowej frekwencji, bo czasem studenci zamiast chodzić na zajęcia, to chodzą do pracy, żeby zarobić sobie jakieś pieniądze, ale generalnie uważam, że z roku na rok poziom przygotowania studentów jest coraz to lepszy. Jest coraz lepsze przygotowanie komputerowe, coraz to lepsze przygotowanie w językach obcych, jak też i, no wie pan, jest taka kwestia, że obowiązkiem uczelni jest szerzenie wiedzy, umiejętności i obyczajów. I powinna istnieć równowaga jakaś i harmonia między tym. Wiedzę się przekazuje tą książkową, umiejętności są różnego rodzaju i co roku inne, natomiast obyczaje są niezmienne i po prostu studenci powinni umieć się zachować. I to przekazywanie obyczajów często nie, przez studentów nie jest zbytnio cenione, to wychodzi na przykład dopiero jak się wyjedzie za granicę i czy student się nagle orientuje, że on umie się zachować, prawda? On wie jak się tam znaleźć w tym nowym środowisku i ten pomysł, żeby studentom przekazywać obyczaje i szerzyć tak zwany proces wychowawczy, jest bardzo źle widziany we współczesnych uczelniach, ale ja uważam, że jest to podstawowy obowiązek wszystkich pracowników uczelni, szerzyć również dobre obyczaje.
Wspomniał pan o studentach wyjeżdżających za granicę, a wiem, że pan brał udział w programie Tempus z uczelniami duńskimi. Jak to wyglądało?
To znaczy myśmy na przełomie lat 80. i 90. mieli tutaj propozycje współpracy zarówno ze strony uniwersytetów duńskich, jak i uniwersytetów niemieckich i stworzyliśmy rzeczywiście takie konsorcjum Uniwersytetu w Roskilde w Danii, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Politechniki i prowadziliśmy tutaj stworzyliśmy takie Centrum Ochrony Środowiska, które działa do tej pory zresztą, międzywydziałowe na Politechnice Gdańskiej. I to było o tyle niezwykłe, że ze strony Politechniki Gdańskiej bardzo dobrze reprezentowane były kwestie technologiczne, ze strony Duńczyków bardzo mocno był reprezentowany aspekt prawny tych wymagań legislacyjnych i norm ochrony środowiska. Natomiast ze strony niemieckiej mieliśmy naszego partnera z Instytutu Nauk Politycznych, w dziedzinie polityki ekologicznej, polityki ochrony środowiska. I w związku z tym te trzy nurty bardzo dobrze się do siebie tutaj dodawały. Zresztą studenci bardzo wysoko sobie cenili właśnie i kontakty polsko-niemieckie, i kontakty polsko-duńskie. Te kontakty zresztą utrzymywane są do dnia dzisiejszego. Zwłaszcza ja bardzo wiele nauczyłem się od Niemców z tego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, którzy zawsze tłumaczyli mi, że polityka to jest tak jak zegarek, że jak się w jednym miejscu naciśnie, to w innym miejscu powinno się wyjawić się efekt, że jest pewien mechanizm działań politycznych zdeterminowany i że to nie jest taki kompletny chaos, z którym mamy do czynienia w tej działalności legislacyjnej, czy na poziomie Sejmu, czy Senatu, czy tych władz centralnych, tylko że to jest do przewidzenia. To jest do przewidzenia, że jak się dokładnie popatrzy, jakie reprezentowane są tam poglądy, to można również i przewidzieć, jaki będzie ich efekt. Prawda? I ta niemiecka szkoła działań politycznych bardzo się nam tutaj, muszę powiedzieć, przydała w tym względzie. To zresztą owocuje, dlatego że my po tym programie tempusowskim robimy na przykład co roku albo co dwa lata takie międzynarodowe seminaria odnawialnych źródeł energii z udziałem właśnie Niemców, Duńczyków i Polaków, czyli jest kontynuacja tych zaczętych wówczas prac w ramach programu Tempus. Nie mówiąc już o tym, że to Centrum Ochrony Środowiska na Politechnice, które jest międzywydziałowe, założone wtedy w ramach tego programu Tempus, funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Co roku rekrutuje grupę studentów i co roku prowadzi tam zajęcia dla nich, które są bardzo wysoko przez studentów cenione.
Mówił pan o Duńczykach. Czy tam istnieją jakieś koła naukowe? I może pan nawiązać do tego, że był pan kiedyś w przeszłości sam prezesem koła naukowego budownictwa wodnego?
Ja muszę powiedzieć, że brak jest tutaj symetrii. Życie w Danii czy w Szwecji jest zupełnie inaczej zorganizowane niż w Polsce. I o ile w Polsce była taka naturalna tendencja do zawiązywania pewnych kół czy pewnych grup dyskusyjnych i prowadzenia takiej działalności społecznej, o tyle na przykład w Szwecji istnieje niesłychanie skomplikowany system korporacji studenckich, że studenci są podzieleni już od chwili wstępowania na wyższą uczelnię według miejsca ich pochodzenia. I są takie regiony Szwecji, które tworzą tego typu korporacje i oni od razu zagospodarowują studentów przybywających z takiego regionu, którzy wchodzą do tej grupy korporacyjnej i to są takie jakby parakoła naukowe, że się po prostu ci studenci ze sobą spotykają, sobie wzajemnie pomagają, ale równocześnie izolują się od innych studentów. Także jest te grupy studenckie są zwarte wewnętrznie, ale jako środowisko studenckie są one wyraźnie oddzielone od siebie. Natomiast w Danii sytuacja jest taka, że studenci nie mają jakoś poczucia konieczności prowadzenia jakiejkolwiek działalności zbiorowej. Ja chciałem powiedzieć, że na Uniwersytecie w Roskilde jest taki układ pawilonowy i korytarzowy i w tych pawilonach odbywają się te wszystkie zajęcia, między pawilonami są różne korytarze i wygląda to w ten sposób, że w takim budynku jedne drzwi to jest sala wykładowa, drugie drzwi to jest sala laboratoryjna, a trzecie drzwi to jest kuchnia studencka, prawda? I potem znowu sala wykładowa, sala laboratoryjna i kuchnia studencka. I ta kuchnia studencka jest takim klubem studentów, gdzie studenci mogą sobie robić śniadanie, obiad, kolację, nawet mogą tam w razie potrzeby nocować i chodzą na te wykłady i na te laboratoria, a potem wracają do tej bazy. I przy tego typu układzie studenci czują się u siebie wewnątrz tej małej grupy i nie widzą potrzeby, żeby się integrować z jakimiś innymi grupami. To wynika po prostu z pewnych tradycji, jak też i z pewnego modelu narzuconego już przez tą infrastrukturę całego tego uniwersytetu. Ja miałem też okazję obserwować zachowanie się studentów niemieckich na przykład w tym uniwersytecie w Berlinie i muszę powiedzieć, że polski system jest stosunkowo podobny do systemu niemieckiego. Natomiast ten system szwedzki czy duński jest zupełnie w pewnym sensie nieporównywalny. Tam jest zupełnie inne to życie. Poza tym polscy studenci, odnoszę wrażenie, są mniej przygotowani do życia, są mniej dojrzali niż studenci duńscy czy szwedzcy. To ma zresztą potem swój wymiar również i w praktykach studenckich, i w tych myśleniu o pracy po studiach Ci niemieccy studenci często już na trzecim roku wiedzą dokładnie, gdzie będą po studiach pracować, prawda? Ja muszę powiedzieć, że istnieje w tym względzie wiele doświadczeń, ale na przykład na Uniwersytecie w Cardiff uczestniczyłem tam w takich spotkaniach. Oni mają z kolei taki system, że mają 2 lata studiów, potem mają rok praktyki przemysłowej i potem znowu mają 2 lata studiów. I po 5 latach kończą studia, ale student kończący studia często wraca do tego miejsca, gdzie odbywał tą roczną praktykę zawodową. To są takie studia przemienne. I w Polsce próbowano to wdrożyć, ale się to skończyło kompletną klęską. Natomiast Anglicy to kultywują i muszę powiedzieć, że ta więź między studentami a gospodarką w takim Cardiff jest dużo większa niż na przykład u nas, bo u nas studenci nie mają takiego wyobrażenia o życiu codziennym jak angielscy. No bo jak taki angielski student przez rok pracował w jakiejś firmie, to potem już sobie potrafi wyobrazić, czego on się ma uczyć na trzecim i czwartym roku, czy na trzecim, czy na tym czwartym i piątym roku w istocie, bo trzeci jest praktyka. I właśnie to daje przyspieszone dojrzewanie tych studentów.
Jeżeli chodzi o lata ubiegłe, czyli pana lata studiów i pana prezesowanie koło naukowemu, porównanie obecnego toku kształcenia studentów w Polsce, jak by pan to porównał?
Ja muszę powiedzieć, że to jest dokładnie to samo. Nie ma, w moim odczuciu nie ma tutaj żadnych większych zmian. Jak się porówna program nauczania w latach 50., 60., 70. i obecnie, to właściwie bardzo niewiele się tutaj zmienia. Nie pojawiły się żadne dodatkowe ścieżki studiów, na przykład nie ma zbyt wielkiej oferty przedmiotów do wyboru. Prawda? Nie można sobie dowolnie dobierać przedmiotów. I nie można było tego robić w przeszłości, nie można tego robić i w tej chwili. Wszędzie na świecie jest tendencja w tej chwili, żeby poszerzać ofertę wobec studentów, żeby studenci mieli możliwość wyboru tych przedmiotów, które im się bardziej podobają, tych wykładowców, którzy im się bardziej podobają. A u nas nie ma takiej możliwości. Student może jedynie manifestować swoją sympatię czy antypatię przez chodzenie na wykłady albo odmowę chodzenia na wykłady, prawda? Ale nie może sobie wybrać takich przedmiotów, które by chciał, a zrezygnować z takich przedmiotów, których by nie chciał. Nie ma tego jeszcze akurat na naszym wydziale czy na naszej uczelni, myślę również. Także pod tym względem ja myślę, że to jest również i siła uczelni, że jest taki w tym względzie dobrze rozumiany konserwatyzm. Ale czytałem teraz niedawno książkę Pawła Hillego pod tytułem Kastorp o studiach na Politechnice Gdańskiej w roku 1912, prawda? I tam okazuje się, że wtedy ogromna część zajęć związana była z kreślarniami, z projektowaniem i grafiką. Prawda? Natomiast w tej chwili te zajęcia właściwie całkowicie znikły. Są tylko wykłady i ćwiczenia, a takich zajęć nastawionych na projektowanie przy desce kreślarskiej praktycznie biorąc już w ogóle nie ma. Robi się tylko projekty z wykorzystaniem komputera, który ma też duże możliwości graficzne, ale to było dla mnie największym zaskoczeniem, że to wyposażenie sal na przykład przed I wojną światową polegało na tym, że była bardzo duża ilość tych stołów kreślarskich i były osobne pomieszczenia do mycia desek kreślarskich na przykład. I to w ogóle znikło, nie ma tego. A kiedyś to była rzecz całkowicie naturalna. Także to się oczywiście powoli zmienia, ale ja uważam, że nie należy przesadzać tutaj z jakimś rewolucjonizowaniem tego systemu studiów i że Dobrze jest, żeby to było wysokiej jakości, żeby te zajęcia były wysokiej jakości, ale niekoniecznie należy zmieniać całe to następstwo przedmiotów i strukturę nauczanych dyscyplin naukowych.
Mamy teraz stulecie Politechniki Gdańskiej. I jakie jest Pana zdanie na temat jubileuszu i historii Politechniki?
No ja jestem niesłychanie dumny, że Politechnika dożyła 100 lat. Jest to wielka rzecz i wydaje mi się, że ten jubileusz jest bardzo ważny. Dobrze byłoby jednak przy okazji tego jubileuszu przypominać również i pewne szczegóły, które tak umykają. Ja mogę na przykład powiedzieć, że mnie bardzo, bardzo intrygowały zawsze kwestie, które miały miejsce w roku 1945, kiedy niemieccy profesorowie Politechniki Gdańskiej wyjeżdżali, a na ich miejsce przyjeżdżali na przykład polscy profesorowie Politechniki we Lwowie. Prawda? Jaka była pomiędzy nimi sytuacja? I mój były szef, pan profesor Krzyszowski, tutaj przejmował zakład gleboznawstwa od przedwojennego rektora Hermana Stremme. I oni tutaj się spotkali, jeden wyjeżdżał, drugi dopiero co przyjechał. I żeby jakoś to uporządkować, ten fakt przekazywania tego dorobku i tych laboratoriów i tego wszystkiego, to na przykład znalazłem taki dokument, że pan profesor Stremme sprzedaje panu profesorowi Krzyszowskiemu swój podręcznik za taką a taką sumę pieniędzy. Ci dwaj profesorowie doszli do wniosku, że jak jeden wyjeżdża, a jeden przyjeżdża, to najłatwiej będzie to jakoś nawiązać kontakt przez akt kupna-sprzedaży, prawda, że jeden sprzedaje, drugi kupuje. Miało to oczywiście wymiar całkowicie symboliczny, bo dotyczyło to wyłącznie jednej książki na tle tych bibliotek i tych laboratoriów, ale ja uważam, że warto przypominać takie gesty, które się wówczas pojawiały, gesty obowiązujące wśród ludzi kulturalnych. Prawda? Ten Niemiec był kulturalny, ten Polak był kulturalny i doszli do wniosku, że trzeba jakoś sobie poradzić z tą niezwykłą sytuacją, w którą zostali wplątani, często wbrew swojej woli, bo profesor Krzyszowski wcale nie przyjechał chętnie z tego Lwowa, a ten profesor Stremme wcale chętnie nie wyjeżdżał z Gdańska też, prawda? No ale taka była sytuacja i wydaje mi się, że przy okazji tego typu jubileuszów pojawia się bardzo wiele takich ciekawych doniesień, na które warto zwrócić uwagę i które by nie budziły zainteresowania, gdyby ten jubileusz nie był tak nagłośniony. Ten jubileusz jest taki głośny, ważny, wspominany przez wszystkich i dobrze jest przy okazji sięgnąć również i do różnych w tym względzie wspomnień. Często też zapomina się, jaką wielką rolę w historii Politechniki odegrał tutaj przyjazd tej grupy profesorów ze Lwowa. Wprawdzie mówi się, że Politechnika we Lwowie przeniesiona została do Politechniki Wrocławskiej, ale pamiętać też trzeba, że bardzo wielu profesorów ze Lwowa przyjechało do Gdańska i taki sławny rektor Politechniki Gdańskiej jak profesor Robert Szewalski był profesorem Politechniki we Lwowie przed wojną, a potem był już profesorem tutaj. I szereg innych tego typu specjalistów nadawało tutaj ton, tworząc atmosferę właściwą dla uczelni takiej wysokiego lotu. Zresztą w związku z profesorem Szewalskim chciałem też przypomnieć taki szczegół, który może mało jest znany, że jak został rektorem profesor Szewalski, to miał takie czy inne tutaj obowiązki. Między innymi miał obowiązki zorganizować służbę sprzątaczek na Politechnice. I wówczas, profesor, to było na początku lat 50. i profesor Szewalski wówczas zatrudnił na etacie tych sprzątaczek głównie Niemki, które tutaj mieszkały we Wrzeszczu i które były na bezrobotne i takie zapomniane przez wszystkich, a ponieważ on przyjechał ze Lwowa, który był miastem takim wielonarodowościowym i wielojęzycznym, to on codziennie, jak przychodził do pracy o 7 rano, to robił odprawę dla tych sprzątaczek, które mu mówiły dokładnie, gdzie, co się na uczelni dzieje. Były właściwie w atmosferze takiej, żeby go w ogóle ozłociły, tego rektora, za to, że on sobie o nich przypomniał, prawda, że potraktował je po ludzku. Ale ja chciałem powiedzieć, że to też jest miara jakości tych ludzi, którzy tą politykę gdańską tworzyli, że mieli oni takie podejście nie tylko naukowe, ale również i dbali właśnie o te obyczaje, o których tutaj przed chwilą mówiłem, że te obyczaje przekazywane były potem już dla młodszego pokolenia. Oczywiście jubileusz jest krótki, bo to jest minie to szybko, w każdym razie to święto jubileuszowe. Tym niemniej warto jest o tym pamiętać. Teraz niebawem ma ukazać się taka książka jubileuszowa o wszystkich profesorach Politechniki z lat 45-50.
Wspomniał pan o współpracy osób z dwóch krajów, Niemiec i Polski, a jak pan wspomina inne kraje, to znaczy jaki wyjazd za granicą wzbudził u pana największe wrażenie?
To znaczy z punktu widzenia naukowego, to bardzo miło wspominam sobie pobyt w Grenoble, gdzie Uniwersytet w Grenoble podjął taką eksperymentalną inicjatywę, mianowicie wprowadzono tam przedmiot, który się nazywał fizyka środowiska i do prowadzenia tego przedmiotu fizyki środowiska zaproszono czterech profesorów. To znaczy byłem tam ja, był profesor z Niemiec, był profesor ze Szwecji i był profesor z Francji. I mieli oni za zadanie wyłożyć studentom w przeciągu tam 2 miesięcy ten przedmiot według własnego uznania. I muszę powiedzieć, że doszło do bardzo dziwnej sytuacji, kiedy się okazało, że te wykłady w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego. Każdy wykładał co innego. I doszło do tego, że uniwersytet nawet podjął taką decyzję, że zwolnił studentów w ogóle z egzaminu z tego przedmiotu, bo okazało się, że nie wiadomo było, od czego studentów żądać. To trwało zresztą tylko 2 lata i potem się Uniwersytet w Grenoble wycofał z tego. Doszli do wniosku, że to jednak powinien porządnie wykładać jakiś jeden profesor od początku do końca. Tym niemniej był to przykład dla mnie osobiście tej ogromnej różnorodności, jaka panuje w tej chwili w Europie, że mówi się, że to jest fizyka, mówi, że to jest środowisko, a jak przychodzi co do czego, to jeden uczy matematyki, a drugi uczy termodynamiki, a trzeci uczy czegoś tam jeszcze. I to się do siebie specjalnie nie dodaje. Zresztą Uniwersytet w Grenoble jest znakomitą szkołą i bardzo miło sobie wspominam ten pobyt. Natomiast z tych wyjazdów zagranicznych to bardzo oczywiście miło przyjmowali mnie we Włoszech, bardzo miło w Szwecji, w Finlandii, ale takim krajem, gdzie można by od razu zacząć pracę i nawet nowe życie, to jest Australia. Australia jest takim krajem, gdzie są wszyscy ludzie imigrantami, gdzie panuje atmosfera właśnie takiego zagospodarowywania się osób, które dopiero co tam przyjechały i stąd też uważam, że dla mnie osobiście Australia jest jedynym krajem, gdzie mógłbym od ręki zamieszkać. Wszędzie indziej czułbym się cudzoziemcem i osobą taką obcą. Natomiast w Australii wszyscy są sobie równi i wszyscy traktowani są w podobny sposób. No ale to może jest moja subiektywna ocena, bo znam też takich Polaków, którzy w Australii do dnia dzisiejszego, po kilkudziesięciu latach pobytu, wciąż jeszcze się nie zaaklimatyzowali do tego do tego społeczeństwa. Ale wydaje mi się, że jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Najmniej kontaktów miałem zawsze ze Stanami Zjednoczonymi i z Niemcami. Natomiast bardzo dobrze mi się zawsze współpracowało z, właśnie z Włochami, Szwecją, Finlandią, Holandią.
I ostatnie pytanie do pana. Dziś jest 8 marca 2005, Dzień Kobiet. Jaką ma pan wypisaną dewizę na breloczku do kluczów?
Znaczy, ja mam klucz, taki breloczek do kluczy, który sobie kupiłem kiedyś w Sztokholmie i tam jest napisane po prostu, że kobiety są lepsze. I to jest bardzo dobra dewiza. Natomiast chciałem powiedzieć też, że kiedyś jak byłem w Holandii, to miałem taką dyskusję z takim sławnym profesorem Jerry Boltem od fizyki, który powiedział, że on ma dużo kontaktów z Polską i z polskimi naukowcami i uważa, że polska nauka generalnie zasługuje na miano nauki zniewieściałej, czyli nauki kobiecej. Więc ja go pytam, na czym to polega? A on mówi, bo jak się ma do czynienia z Polakami, to Polacy w sposób niezwykle wnikliwy i inteligentny potrafią zadawać bardzo trudne pytania. I to jest taka kobieca cecha, że się umie zadawać trudne, kłopotliwe pytania. Ale jak przychodzi potem do udzielania odpowiedzi, to Polacy na ogół milkną wtedy, prawda? I on mówi, że to jest taka typowo kobieca cecha. Umieć zadać trudne, kłopotliwe pytanie.
Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Również dziękuję bardzo.